Ewangeliści Polskiego Internetu. 6 września 2012, 8-16. Tomasz Cisek, ekspert branży internetowej, prelegent licznych konferencji branżowych i doradca w zakresie marketingu internetowego i e-commerce, opisał w książce Ewangeliści. Ucz się od najlepszych twórców polskiego internetu, m.in. bezkompromisowość twórców portalu. O. 2. Bankructwo pierwszego biznesu współtwórcy Allegro i zawiłe losy walki portalu Wirtualna Polska z telekomunikacją polską. Czy Ewangeliści mają jakieś cechy wspólne? Co ich łączy? Przede wszystkim chęć bycia pionierem i odwaga wkroczenia na nieodkryty teren, jakim był jeszcze kilkanaście lat temu internet. Łączy ich także konsekwencja w dążeniu do postawionych sobie celów oraz odrobina ewangelisty, który mimo trudności wierzy w swoją ideę i słuszność swoich tez, bez względu na okoliczności. W biznesie, jak w greckiej tragedii, muszą być zachowane trzy jedności: czasu, miejsca i akcji. Odpowiedni ludzie znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Internet mógł się w Polsce właśnie wtedy i tylko szczególni ludzie z odpowiednią wiedzą i dozą szczęścia mogli zauważyć, że nadchodzi coś nowego, co zmieni cały świat. Ewangeliści muszą być ciekawi świata. Wszystkie nowości pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że musieli być na bieżąco z tamtejszymi nowościami. W czasach przed internetem nie było to takie oczywiste i proste. Wszystkie te projekty były czymś inspirowane. Ewangeliści są to ludzie, którzy mają odpowiednie cechy i dużo szczęścia. Czy polski biznes internetowy ma swoją specyfikę? Polska w mojej ocenie jest krajem, który jest za duży, by można go było pominąć na międzynarodowej arenie biznesowej, ale za mały i za mało rozwinięty, by być graczem w pierwszej lidze. Rynek wewnętrzny jest na tyle duży, że lokalne projekty mają szansę rozwinąć się w poważny biznes. Jednak jesteśmy za małym rynkiem dla takich graczy jak eBay, Amazon czy AOL, by rzucili wszystkie siły na zdobywanie go. Chcieli tu wejść, ale zbagatelizowali lokalnych graczy i zrobili to nieprofesjonalnie. To konsekwencja ogromnej pychy. Polskie projekty były już zaawansowane i dobrze zarządzane. eBay sobie połamał zęby na próbie walki z Allegro w Polsce. Podobnie było z portalami internetowymi. W Polsce jest ich kilka i wszystkie się utrzymują. Onet, Wirtualna Polska, Gazeta, O2 to duzi gracze, dlatego ciężko wejść na ten rynek. Dzisiaj portale horyzontalne nie mają aż takiego znaczenia, ale wówczas był to kluczowy segment i bagatelizowanie lokalnych graczy zgubiło AOL. Z drugiej strony Zachód jeszcze nie jest w pełni zagospodarowany i globalne projekty na razie starają się znaleźć sobie miejsce właśnie tam. Dlaczego polskie projekty rozwijają się na wschód, gdzie zarobią mniej niż na zachodzie? Polscy gracze wolą zainwestować trochę mniej i poczekać na rozwój mało zaawansowanego rynku, niż zainwestować więcej na rynku rozwiniętym, gdzie muszą konkurować zarówno z lokalnymi, jak i globalnymi graczami. Mieliby niewielkie szanse. Obecny właściciel Allegro i gadu-gadu firma Naspers, jeden z największych graczy międzynarodowego internetu, nie zbudował swojej potęgi na rynkach zaawansowanych. Z RPA poszedł w stronę Azji, Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Z biznesami amerykańskimi mało kto wygrywa. Wynika to choćby z wielkości kapitału, jakim dysponują te firmy. Amazon rocznie na sam rozwój wydaje więcej niż Merlin ma obrotu. Czy jest jakiś biznes, który najlepiej kwitnie w Polsce, choć z reguły polski odbiorca nie chce płacić za cokolwiek w internecie i przez internet? Polacy pokochali Allegro. Jest to platforma kupowania tanio, z dużym asortymentem towaru. Chcą kupować rzeczy często niedostępne w ich miejscowościach, taniej niż w sklepie internetowym. Pokochali też gadu-gadu. Jeszcze niedawno był to ogromny biznes zarabiający niesamowite pieniądze. Ich miłość była determinowana m.in. brakiem znajomości języków. Wówczas Polacy raczej nie posługiwali się angielskim i wybierali usługi dostępne i opisane po polsku. Nawet jeśli te ustępowały funkcjonalnością swoim zachodnim odpowiednikom, do kogo skierowana jest książka? Ewangeliści. Ucz się od najlepszych twórców polskiego internetu. Mam to szczęście, że jestem na rynku internetowym od 12 lat. Widziałem, jak się zmieniał, czym był wtedy i czym jest teraz. Widziałem, ile trzeba było włożyć pracy w pokazywanie klientom, że internet jest wart uwagi i jest naszą przyszłością. Wielu twórców pierwszych projektów internetowych teraz poświęca się czemuś innemu i już nie mają nic wspólnego ze swoimi pierwszymi firmami. Użytkownicy nie wiedzą, kto stworzył gadu-gadu, a nawet nie wiedzą, gdzie się tego dowiedzieć. A są to dość istotne rzeczy, bo dziś jest wielu młodych ludzi, którzy uważają, że internet jest ich naturalnym środowiskiem. Oni powinni posiadać tę wiedzę, a mogą po nią sięgnąć przez tę książkę. Czy na dojrzałym już rynku internetowym jest jeszcze miejsce dla kolejnych ewangelistów? Internet i nowe technologie będą miejscem, gdzie ewangeliści będą cały czas się pojawiać. Pomysły kolejnych pokoleń ewangelistów będą coraz lepsze. Mam nadzieję, że Ewangelistów polskiego internetu będzie jeszcze wielu, a ta książka jest dopiero pierwszą z serii. Nie ma w niej na przykład naszej klasy, która wiele zrobiła dla rozwoju polskiego internetu. Myślę, że ten wątek zostanie podchwycony i wydamy drugi tom. Mam nadzieję, że internauci będą chcieli o tym czytać. Co prawda kolejne pokolenia mogą uważać, że wydana na papierze książka jest anachroniczna, jednak jestem dobrej myśli. Samo napisanie tej książki wynika z potrzeby, by coś zostało spisane na papierze, trwałym nośniku. Ewangeliści spowodowali, że ich przedsięwzięcia, które zaczynały w garażu, są teraz warte ogromne pieniądze. Majątek i uznanie już zdobyli, a spisanie i wydanie ich historii daje im nieśmiertelność. Książka ma to do siebie, że informacja jest w niej na zawsze i nie zginie. Dwuistotnych. Ewangelistów odeszło. Krzysztof Golonka i Tomek Kolbusz. Pamięć o nich. Jeśli nie zostanie uwieczniona, przeminie. Chciałem, by ludzie kojarzyli te nazwiska. Kto sięgnie po tę książkę? To są historie ludzi, którzy tworzyli najbardziej rozpoznawalne marki polskiego internetu. Książka jest skierowana do tych, którzy chcą iść śladem i prowadzić własny biznes w sieci. A przy okazji w lekki, łatwy i przystępny sposób opowiada fajne historie. A czy te informacje nie są już anachroniczne? Od tamtych czasów internet się znacznie zmienił. Wydaje mi się, że nie. Zawarte tam doświadczenia to wiedza uniwersalna. Choćby przykład założyciela Allegro Ariana Bakera, że czasem trzeba zbankrutować, by do czegoś dojść w biznesie. Historia chłopaków z O2 pokazuje, że czasem trzeba iść pod prąd i realizować swoją wizję na przekór wszystkim. Gemius jest dowodem, że można znaleźć sobie niszę, gdzie firma będzie działała skutecznie i zaspokoi potrzeby rynku. Te historie zawierają biznesowe prawdy uniwersalne, przydatne przy prowadzeniu dowolnej firmy. W internecie było to o tyle trudniejsze, że w tamtych czasach nie wiedziano, jak stworzyć działające przedsiębiorstwo. Online. Mówiono o nowej gospodarce i kolejnej generacji biznesu, a okazało się, że biznes jest ten sam. Wydatki oraz przychody muszą się bilansować. Trzeba zarabiać, a nie kolekcjonować odsłony. Z drugiej strony internet był zupełnie nowym środowiskiem, które trzeba było poznać. Oni byli pierwsi. Nikt wcześniej nie wchodził na ten teren. Ludziom, którzy mają wizję, widzą pewne nisze i niezaspokojone potrzeby, ta książka może pomóc podjąć decyzję. Wskazać, że czasem warto iść za przeczuciem, zwłaszcza jeśli się wie, że to przyniesie zyski. Czy te historie łączy jakiś motyw przewodni? Są to odrębne historie, które łączy internet. Każdy z tych portali jest inny, mimo że wszyscy działali w tym samym czasie. Mieli zupełnie inne okoliczności, czy to związane z finansowaniem, rozwojem czy decyzjami podejmowanymi przez właścicieli. Jak wiele zebranego materiału nie znalazło się w książce, niektóre wywiady były przeprowadzane w 2008 czy 2009 roku. I część została zmieniona. Wycofał się Łukasz Foltyn i jest mi przykro z tego powodu, bo był twórcą gadu-gadu. Dlatego przedstawiłem GG tylko z perspektywy inwestorów i zarządu. Nie udało mi się również skontaktować z Piotrem Wilamem, który współtworzył z Tomaszem Kolbuszem Onet. To są dwa nazwiska, które się nie pojawiły w książce, choć bardzo chciałem, by w niej były.